Więc chwała Bogu, kochani bracia i siostry. Otwórzmy księgę proroka Jeremiasza. Mam dzisiaj słowo, wierzę, że to słowo jest od Pana. Kiedyś dosyć dawno przeżywałem już to takie słowo, ale dzisiaj na nowo chcę się nim dzielić. Mówię dawno, to już pewnie ze 20 lat temu może, chociaż to słowo jest cały czas w Biblii. Jeremiasz, 17 rozdział. Księga Jeremiasza, rozdział 17. Przeczytamy wersety od 5 do 8. Poczekamy jeszcze na Anusz. Wiedzieli, co, o czym mówimy. Więc Jeremiasz, 17 rozdział, wersety od 5 do 8. Siemnaca ta jakby. I od 5 do 8 wersetu. Będziemy czytać. Ja czytam z tłumaczenia Nowego Przymierza. Tak mówi Pan. Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego. Rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się nadchodzących upałów. Jego liść pozostaje zielony. Nie martwi się też w roku niedostatku. Nie przestaje wydawać owocu. A w tłumaczeniu Brytyjki mamy, że nie boi się, gdy upał nadchodzi, jego liść pozostaje zielony, w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Więc rok posuchy, rok niedostatku. Chyba tutaj wy wiecie, co to jest.
U nas nie była posucha, tylko w tym roku było za mokre.
No właśnie, mokrzucha.
50% plonów nam prawie przepadło.
No właśnie.
Pogniło.
Ale to jest rok niedostatku. Jak jest za sucho, jest niedobrze. To jest rok niedostatku. Tak naprawdę chodzi, że nie ma plonów tak naprawdę. Rok niedostatku. A ja mam takie pytanie. Myślę, że oczywiste. Czy tak ogólnie rzecz biorąc, bo ja już to słowo kiedyś o tym myślałem, czy możemy powiedzieć, że jesteśmy w roku posuchy w tym momencie? Już nie tylko pod względem rolniczym, prawda, że najpierw były na przykład lata takie, że było za sucho, ostatnie lata były takie, że było mało, teraz znowu zgniło, ale nie tylko pod względem rolniczym. Ja myślę, że się zgodzimy, że mamy rok posuchy. No w związku z tą nawet pandemią. Myślę, że nie tylko w związku z samą chorobą, czy tym, że ludzie chorują, umierają i tak dalej, ale nawet, że gospodarka stanęła, wszystkich was to myślę dotknęło, że nie możemy się przemieszczać, się spotykać normalnie, że Kościół się nie może spotykać. No my w szkole nie możemy normalnie uczyć, w filharmonii, wy tam macie każdy w swojej pracy inaczej. Więc jest, może nie jest tak, słuchajcie, że jak sięgasz do lodówki, to nie masz co włożyć do... No teraz już takie są troszeczkę inne czasy, bo nawet jak ktoś nie ma, to może jakiś tam kredyt wziąć, ale możemy powiedzieć, że jest rok posuchy, prawda? No tak, bywały oczywiście różne czasy wojny i tak dalej, ale ten rok nie jest fajny. Od tego właściwie zacząłem. A więc od roku posuchy, bo czy roku niedostatku, tak to jest może bardziej powiedziane. I prorok Jeremiasz mówi tutaj o dwóch postawach: przekleństwa i błogosławieństwa. I chcę wam, kochani, powiedzieć, że tak jak ja rozumiem, to słowo jest ponadczasowe. To znaczy, że ono, chociaż jest zawarte w Starym Testamencie, ono tak naprawdę to nie jest część zakonu. To nie jest część tylko Starego Testamentu, ale to jest prawo duchowe, które działa, możemy powiedzieć, cały czas. Witamy Cię, siostro Izo. A więc słowo duchowe, które działa cały czas. dwie podstawy. Czytamy Księgę Jeremiasza, rozdział 17, od wersetu 5 do 8. Pierwsza postawa to jest postawa przekleństwa, a druga jest postawa błogosławieństwa. Przeklęty jest ten człowiek, który polega na człowieku, i tu czytamy, w jednym tłumaczeniu jest z ciała czyni swoje oparcie, a tu mamy i to, co śmiertelne czyni swoim oparciem, a druga to jest postawa błogosławieństwa, polegania na Panu. I chcę wam powiedzieć, że ta postawa, czy te rzeczy, błogosławieństwo i przekleństwo, to nie jest takie przekleństwo, że człowiek żyje pod przekleństwem, bo ktoś rzucił na ciebie przekleństwo. Ktoś tam cię przeklął, załóżmy. Czy to człowiek, czy nawet Bóg. Nie, to jest to przekleństwo i błogosławieństwo jakby wynika z postawy serca człowieka. Czyli inaczej mówiąc, tak jak żyjesz, jak wierzysz, w czym wkładamy naszą ufność prawdziwą, to jakby automatycznie wchodzimy w przekleństwo lub w błogosławieństwo. Jesteśmy błogosławieni bądź przeklęci. I teraz ta pierwsza rzecz, poleganie na człowieku, na ciele, na tym, co śmiertelne. Co to znaczy? Ja myślę, że to jest czynienie z ciała, z człowieka pewnego ostatecznego autorytetu. To nie jest to, że człowiek, powiedzmy, w ogóle nie wierzy w Boga. Może wierzyć w Boga, może wierzyć w Boże Słowo, ale dla niego ciało, że człowiek jest ostatecznym autorytetem, ciało to, co śmiertelne, jest jakimś ostatecznym dążeniem, ostatecznym autorytetem. Można by tu wiele przykładów podawać, ale ja sięgnę po taki, który od dawna jakby o nim myślałem, nawet w kontekście wiary. Otóż wszyscy albo większość z nas tutaj, jak jesteśmy, może większość, ma gdzieś tam korzenie rzymskokatolickie. Czyli znaliśmy Boga, może nawet czytaliśmy Słowo Boże, ale było gdzieś tam. Ja nie mówię, nie jestem tu krytyczny, absolutnie, żebyście tego nie odebrali. Ale co mam na myśli? Że katolicyzm w zasadzie, chociaż jak mówi o Bożym Słowie, to jednak okazuje się, że tym ostatecznym autorytetem, powtarzam, ostatecznym jest na przykład papież, jest wykładnia człowieka. Chociaż przeczytamy na przykład, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, to no tak, jeden, ale jest jeszcze taka dodatkowa pośredniczka i to ładnie wszystko wytłumaczą, czyli co by tam nie było napisane, to wytłumaczą tak. Załóżmy, są też inne oczywiście jakieś odłamy, bo chociażby świadkowie również czytają Pismo Święte, ale znowu w inną stronę powiedzą, no nie, to nie, i tam mamy jakąś organizację, która wytłumaczy, że jest jednak inaczej. Czyli zobaczcie, czytamy Słowo Boże, ale ostatecznym autorytetem nie jest Słowo Boże, tylko jest człowiek. Ja na tej postawie mówię. I nie powinniśmy mieć takiej postawy. Szanować autorytety to jest jedna rzecz. I musimy je szanować. Czy autorytet, kiedy jesteśmy w kościele, pastora, przewodnika duchowego, ale mój autorytet nie może być ostateczny, że słuchacie, ja powiem, byłoby to bałwochwalstwo, byłoby to niewłaściwe, gdybyście nie sprawdzali to, co ja mówię, czy ktokolwiek mówi, czy nie, to jest święty. Czy tam szanujemy również przełożonych, innych, prezydenta, innych, to są inne rzeczy. Ale patrząc teraz właśnie na katolików, braci katolików, mówię to bez pewnej satysfakcji, absolutnie. Zobaczcie, do czego to prowadzi. Ludzie właśnie ślepo patrzyli na autorytet nawet papieża, czy nawet biskupów. I w tym momencie, mówię, po tylu latach, kiedy dochodzi do ujawnienia skandali pedofilskich, czy jakichś innych, to widzimy, jak ten autorytet gdzieś się wali. Ja nawet, powiem szczerze, nawet mi się nie chce pewnych rzeczy od wiadomości otwierać, czytać, to jest tak przykre, te historie. I okazuje się, że już jakiś tam kardynał już jest pozbawiony, który był, był takim tutaj światłem, właściwie autorytetem, nagle jest pozbawiony insygniów biskupich, nie może być pochowany gdzieś tam w katedrze w ostatniej chwili. Teraz już się okazuje, że ludzie zastanawiają się, czy papież Jan Paweł II jednak nie wiedział o tym, czy nie przykrywał tego wszystkiego. I jest dyskusja, nawet nie bierzemy w tym udziału. I mówię, to jest przykre dla nas również, to nie jest satysfakcja, bo to jednak cień idzie na całe ciało Chrystusa. Ale pokazuję to dlatego, żeby pokazać, że zaczęło się od czegoś niewłaściwego, że uczyniono oparcie na człowieku, że na człowieku polegano, z niego zrobiono ten ostateczny autorytet, z ciała, z tego, co śmiertelne. Więc można sobie mówić o ten ostateczny autorytet, czy też to dążenie ostateczne, bo to nie chodzi też o autorytet, polegać na tym, co śmiertelne, to jest lider, może to być mąż, żona, jakiś człowiek, nasze, czy chociażby nasze życie. To, co śmiertelne, jest tym ostatecznym autorytetem. Polega na tym, co śmiertelne. Ludzie też myślą, że no, teraz mamy pandemię, niektórzy się panicznie boją, no chwała Bogu i będzie szczepionka, albo coś tam będzie. Co będzie? Nic nie będzie, nic śmiertelnego nie uratuje ludzi. Nasza ufność jest w Panu, tak jak mówiliśmy siostrze Domiceli, że papiery mówią co innego, a życie mówi co innego. I jaki jest efekt tak naprawdę tego polegania na człowieku, na tym przekleństwie, że jego serce odwraca się od Pana. Przypomina jałowiec na stepie, nieświadomy, tego, że nadchodzi coś dobrego. Zobaczcie, człowiek, który polega na człowieku albo na tym, co śmiertelne, nie widzi, że przychodzi coś dobrego. Bracia i siostry, czy widzimy, że przychodzi coś dobrego? Przychodzi, Jezus nadchodzi. On jest dobry, przychodzi Jego Królestwo. Czy jak włączycie, powiedzcie mi tak, czy jak włączycie jakąkolwiek stację telewizyjną, obojętnie z prawa, z lewa, czy tam będzie, że coś dobrego przychodzi? Raczej nie, raczej będzie, że złe, albo takie. To, co śmiertelne, nie widzi, że przychodzi coś dobrego. Człowiek, który polega na Panu, widzi, że przychodzi coś dobrego. A ten nie widzi i serce odwraca się od Pana, czyli tak naprawdę nie można polegać na tym, co śmiertelne, i ufać Panu. Druga postawa, człowiek jest błogosławiony, którego ufnością jest Pan. I czytamy, że ten człowiek jest jak drzewo zasadzone nad wodą, czy nad strumieniami wód, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Co jest z drzewem, no nie mówimy tutaj o jakimś przemoczonym, ale drzewo, które jest nad potokiem, ma korzeń tam głęboko, jakby nie jest uzależniony od warunków atmosferycznych. W momencie, ja pamiętam, kiedy zawsze na przykład były suche lata, to nawet na łąkach tutaj w Lubartowie czy gdzieś wypalona trawa, drzewa takie popalone, ale nad wieprzem, nad rzeką były zielone, bo korzeń był gdzieś tam głęboko wrośnięty i tam stamtąd czerpał wodę. I czytamy, że właśnie człowiek, który jest zakorzeniony w Panu, którego ufnością rzeczywiście jest Bóg, jest jak drzewo zasadzone nad wodą, który nad potok zapuszcza swoje korzenie. Czytamy, nie boi się, gdy upał nadchodzi, czyli złych warunków atmosferycznych, złych warunków zewnętrznych, złych warunków duchowych, powiedzielibyśmy. Jego liść pozostaje zielony. Nie martwi się też w roku niedostatku. To jest, nie martwi się w roku niedostatku, bracia i siostry. Mamy różne, czy się martwisz, czy się martwimy. Nie ma czym się martwić. Człowiek, którego ufnością jest Pan, nie martwi się. Cały świat się martwi. Ale człowiek, którego ufnością jest Pan, nie martwi się, bo jego źródło zaopatrzenia, bo jego ufność nie zależy od jakichś papierów, od jakichś wskaźników, ale zależy od Pana. I pamięta o tym, że to Jezus ma klucze śmierci i piekła i nigdzie ich nie zostawił, nie przekazał nikomu. On je po prostu ma, bracia i siostry. A więc nie martw się. I chcę wam powiedzieć, że to, co zauważyłem, to ten rok niedostatku, czy ten rok posuchy ma dobrą stronę. Czy wiecie, że może mieć dobrą stronę rok posuchy? Rok niedostatku? Na podstawie tego słowa mówię. Ma taką dobrą stronę, że ten rok, czy ten czas ogólnie posuchy, powiem, ja w swoim życiu przeżyłem już wiele takich lat. Czasami było, że nawet tu w kościele mieliśmy obfite lata, potem jakby była ta posucha, ale cały czas chwaliłem Pana. I powiem tak, co pokazuje to, co ten rok posuchy, jaka jest dobra strona tego roku? Mianowicie ten rok posuchy czy niedostatku pokazuje, kto jest naprawdę zakorzeniony w Panu. Czy jesteś zakorzeniony w Panu? Pokazuje, czy Kościół jest zakorzeniony w Panu. Jeżeli martwisz się niedostatkiem, jeżeli nie masz owocu, jeżeli liście gdzieś tam więdną, to znaczy, że gdzieś ten korzeń nie jest w Panu. A jeżeli nie przestajesz wydawać owocu, nie martwisz się, to widać po prostu. To tak jak te drzewa widać, które są gdzieś tam nad potokiem, a te, które są gdzieś tam uzależnione od warunków atmosferycznych. Tak powiem, co to są te warunki atmosferyczne? No, w takim duchowym znaczeniu, no jak jest wszystko fajnie, wszystko się układa, wszystkiego pod dostatkiem, wszyscy pomyślnie, no do kościoła można chodzić, wszystko jest dobrze. No to wtedy chwała Bogu, ale jak już przychodzi jakaś posucha czy niedostatek, to jest dobre dla nas, bracia i siostry, zbawienne. Co jest z twoim korzeniem, bracia i siostry? Co jest z korzeniem kościoła? Przypomniało mi się, kiedy myślałem o tym słowie, pewne wydarzenie sprzed chyba tam jakichś dwóch czy trzech. Chociaż nie lekceważy proroctw, bo Biblia mówi, żebyśmy proroctw nie lekceważyli, sam prorokuje. Wiem, że podaję też słowo od Pana, to tutaj mieliśmy proroka, którego sam zresztą zaprosiłem, nie będę mówił jego imienia, nie ma co. No ten prorok wygłaszał dobre słowo do wielu, trafne do wielu osób, ale nie do wszystkich, tak mi się zdarzyło. Ale jedno słowo, które powiedział do mnie, no muszę, przypomniało mi się i je przyjąłem i przyjmuję. Mianowicie, kiedy zaczął się za mnie modlić, ten człowiek nie znał mnie, mówi tak, no patrzył tak duchowo na mnie, widać, mówię, że Pan długo pracował nad twoim korzeniem, mówi, jesteś tam mocno zakorzeniony, mówi, te problemy, które przychodzą na ciebie, to nie są żadne problemy, tak mi mniej więcej mówił, to nic takiego. No i rzeczywiście, przyszły różne problemy i powiem, właściwie mój korzeń pozostał tam, gdzie był i ten rok niedostatku właściwie, no mówię, to nie jest dla mnie największy, chociaż koronawirusa przeszedłem, dzięki Bogu zwycięstwo i inne rzeczy. Nie mówię tutaj o samym sobie, bo właściwie to nie ma w tym żadnej mojej zasługi, to Pan pracował nad tym korzeniem. I mówię tak, że kiedy pada deszcz, kiedy jest urodzaj, kiedy możemy na fajną konferencję pojechać, to no to wszystko jest fajnie. Ale gdzie nie ma potoku nad korzeniem, nie ma korzenia nad potokiem, to wtedy jesteśmy uzależnieni od tych warunków zewnętrznych. I zapytam teraz, czy człowiek uzależniony od warunków zewnętrznych, czyli jak jest nabożeństwo, czyli jak jest no jakiś może prorok przyjedzie, jakiś kaznodzieja, jakaś konferencja, to wtedy jest fajnie. Ale my, bracia i siostry, musimy mieć korzeń naprawdę w Panu. Czy martwisz się w roku niedostatku? I na koniec jeszcze takie dwa wersety z Nowego Testamentu. List do Kolosan, 2 rozdział, werset 6 i 7. Do Kolosan list apostoła Pawła do Kolosan, Nowy Testament, werset 6 i 7.
Drugi rozdział,
werset 6 i 7 do Kolosan. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Słowo Boże mówi, że nie tylko żeśmy jeżeli przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa, to dobrze. To jest dobry początek, ale to nie wszystko. Mamy być wkorzenieni we nim, zbudowani. Korzeń ma być głęboki. Także z niego czerpiemy soki. Od niego idzie żywa woda. Niezależna od warunków atmosferycznych, warunków zewnętrznych, tego, co się dzieje na świecie. Czy można chodzić na nabożeństwo, czy nie można chodzić na nabożeństwo? Czy jest 50 osób, czy 100 naokoło? Czy ktoś powiedział fajne słowo, czy nie? Czy nas pochwalił, czy nas nie pochwalił? Bo nasza ufność jest w Panu. Jesteśmy wkorzenieni w Jezusie Chrystusie. Ja mówię, wierzę, że nawet wśród ludu Bożego, w Kościele nawet to też widać, kto jest tak naprawdę wkorzeniony. W jaki sposób? Czy składasz dziękczynienie? Tak jest napisane. Wkorzenieni i zbudowani. Składając nieustannie co? Biadolenie? Proszenie? Lęk? Narzekanie? Nie! Dziękczynienie! Dlaczego? Dlaczego dziękczynienie, a nie biadolenie? Dlaczego nawet nie proszenie? My prosimy. A dlaczego dziękczynienie, bracia i siostry? Fascynuje mnie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, bracia i siostry, że Bóg w Jezusie Chrystusie dał nam wszystko. Tak? Napisane jest, że ubłogosławił nam wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Tak? W Jezusie Chrystusie mamy dostęp do skarbów nieba. Ekscytujecie się tym? Dlatego ja mu dziękuję. Ojciec Niebieski wie, że my tego potrzebujemy. Zanim poprosimy, jest napisane. On to wie. To my dziękujemy. Nie jesteśmy żebrakami. Ja wiem, że nie jestem żebrakiem, że gdzieś tam muszę żebrać u Boga. Ja nie jestem obcy. Słuchajcie, czy wasze dzieci muszą... Macie dzieci. Muszą żebrać, żebyście na nich spojrzeli i coś im dali tak naprawdę i długo? Nie. Chcemy im dać najlepsze rzeczy. Chcieliśmy im zawsze dawać najlepsze rzeczy. Czy my jesteśmy lepszymi rodzicami niż ojciec? Nie, bracia i siostry. Dlatego dziękczynienie, dziękczynienie. Alleluja. A więc, bracia i siostry, na koniec będziemy się zaraz modlić. Autotest, mówi taki autotest. Na ile ufasz Panu? A na ile ufasz ciału? To takie, czy martwisz się w roku niedostatku? To takie pytanie, każdy sobie sam zada. Czy widzisz, że przychodzi dobre? Czy masz te duchowe oczy, żeby widzieć, że przychodzi dobre? Czy składasz Bogu dziękczynienie? Czy jesteś tak bardzo uzależniony od tych okoliczności, żeby wielbić Boga, składać Mu dziękczynienie? Czy one tak bardzo wpływają, te warunki atmosferyczne? Odpowiedz sobie. Jedyna możliwość wyjścia spod tego przekleństwa naprawdę to zaufanie Panu. Poleganie na Nim. To jest jedyna możliwość, aby naprawdę tak na Nim polegać. Dlatego chwała Bogu, że jesteśmy Jego dziećmi. I w Jezusie Chrystusie dał nam wszystko. Amen. Amen. Amen.